Państwa serdecznie w studio witam naszych gości. Pan poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie, panie ministrze. Szczęść Boże. I pan mecenas Janusz Wojciechowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Mówimy dzisiaj o chyba temacie najistotniejszym z punktu widzenia obywatela państwa. Jak przywrócić Polakom zaufanie do państwa? Przed nami wybory. Wybory, które pokażą, czy obywatele mają zaufanie do państwa, Platformy Obywatelskiej i PSL, do tej władzy konkretnie, która od 8 lat tę władzę sprawuje, do prezydenta Bronisława Komorowskiego także, no i jako kandydata Platformy Obywatelskiej. Ale pytanie też jest takie o wybory, o same wybory. Czy panowie są zadowoleni z tego, w jaki sposób po kościach rozchodzi się wynik wyborczy wyborów samorządowych?
Przede wszystkim do dziś nie ma pełnego wyniku wyborów tych samorządowych z 16 listopada ubiegłego roku. Nie zostały one jeszcze opublikowane. I to jest ważny argument pokazujący, że obywatele nie mają zaufania do państwa polskiego, bo skoro instytucje państwowe nie są w stanie zadbać o to, żeby wybory były uczciwe, no to obywatele jak mogą czuć się pewnie w swoim kraju? To jest kompromitacja władzy. Kompromitacją była też reakcja zarówno prezydenta Komorowskiego, jak i władz na oceny dotyczące sfałszowania wyborów samorządowych. Zresztą projekt zmiany ordynacji wyborczej został złożony przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Koalicja PO-PSL ten projekt odrzuciła. Teraz ponowiliśmy ten projekt w postaci wniosku obywatelskiego, a więc to my zbieraliśmy podpisy, zebraliśmy ponad 120 tysięcy podpisów, złożyliśmy ten projekt i znowu czeka na rozpatrzenie w Sejmie, bo chodzi o to, żeby była kontrola nad wyborami. Jak to można zrobić? Na przykład propozycja Prawa i Sprawiedliwości, żeby w każdej komisji wyborczej była zainstalowana kamera internetowa z dostępem do internetu, tak żeby przez internet każdy mógł kontrolować to, jak liczone są głosy. Usłyszeliśmy, że to jest za drogie, że nie stać państwa polskiego na to, żeby zainstalować kamery w każdej obwodowej komisji wyborczej. No to jest absurd. Po prostu brak woli rządzących do tego, żeby przywrócić zaufanie obywateli do instytucji państwowych. Co trzeba zrobić w mojej ocenie? No, trzeba doprowadzić do zmiany tej władzy, ale tu znowu dotykamy sprawy wyborów. Już 10 maja będą wybory prezydenckie. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło kandydata, to Andrzej Duda, to człowiek energiczny, kompetentny, wykształcony, doktor praw, to jeden z najbliższych współpracowników świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I jest pytanie o to, czy jesteśmy w stanie zapewnić to, żeby te wybory 10 maja były wyborami uczciwymi. To od nas zależy. My, Prawo i Sprawiedliwość, chcemy doprowadzić do tego, żeby w każdej obwodowej komisji wyborczej był mąż zaufania, żeby był to ktoś, kto będzie w stanie przeciwstawić się ewentualnym nadużyciom. A więc zachęcamy wszystkich tych, którzy chcą, żeby wybory były uczciwe, do tego, żeby 10 maja poświęcili swój czas, żeby poszli w imieniu, no i w imieniu naszego społeczeństwa jako mężowie zaufania i żeby patrzyli liczącym na ręce.
Władza tymczasem mówi, że taka kontrola to jest brak zaufania do systemu demokratycznego, że przecież mamy 25 lat wolności, że działanie Prawa i Sprawiedliwości jest antysystemowe. Niedawno na Jasnej Górze spotkały się różne środowiska, które stworzyły ruch obrony wyborów. Wcześniej Prawo i Sprawiedliwość tworzyło korpus także ochrony tych wyborów. Co zrobić, żeby ten korpus, ten ruch był szczelniejszy?
No, proszę ojca, ta wypowiedź prezydenta Komorowskiego w szczególności była bulwersująca. Powiedział pan o tym pan przewodniczący Błaszczak, ja tylko dopowiem, że on powiedział, że to są odmęty szaleństwa. to, że się, że tak wielu ludzi w Polsce, bo to przecież spontanicznie spływały różne sygnały o potencjalnych, czy wręcz już udowodnionych fałszerstwach wyborczych, to pan prezydent Rzeczypospolitej, który powinien czuwać nad przestrzeganiem konstytucji, a więc i nad taką rzetelnością wyborów, bo to jest kluczowy element demokracji. Pan prezydent się z tego śmiał, nazywał to odmętami szaleństwa. No, te śmiechy pana prezydenta Komorowskiego to my znamy także z innych sytuacji, bo tematem naszej dzisiejszej rozmowy jest to, jak przywrócić zaufanie do państwa. No, państwo to są ludzie, to są określone osoby, czy formacje polityczne pozostające przy władzy, czy osoby pełniące najwyższe urzędy państwowe. No, jak można ufać głowie państwa, jeśli tą głową państwa jest polityk, który tak drastycznie się mylił w kluczowych dla naszej ojczyzny sprawach? Trzeba przypomnieć 2007 rok, kiedy pan świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński w Gruzji mówił o tym, że dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a potem Polska. Dzisiaj 7 lat minęło, prawie 8, straconych, a nawet powiedziałbym, polityka w tym czasie była szkodliwa, bo wyśmiewanie się z tych słów, to wtedy pan Komorowski mówił, jaka wizyta, taki zamach, ślepy snajper by lepiej trafił. Więc śmiech z powodu tych słów i takie bagatelizowanie rosyjskiego zagrożenia, wręcz ten słynny reset w stosunkach z Rosją, spowodował to, że dzisiaj Europa, która od dawna powinna być zmobilizowana w obliczu narastającego rosyjskiego zagrożenia, jest całkowicie rozbita. Każdy tutaj swoje interesy rozgrywa. Jedni chcą z Rosją handlować, drudzy chcą z Rosją jakieś tutaj, nie wiem, dogadywać się poza plecami innych. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego wielkiego zagrożenia, nawet Niemcy, bo Niemcom należałoby przypomnieć, że skoro rosyjskie imperium się odbudowuje, to ono niedawno jeszcze miało NRD pod swoim panowaniem, więc Niemcy powinni to też wziąć pod uwagę. Ale kto miał o tym ostrzegać, jeśli nie polski prezydent, polski rząd? Tego nie robiono. I teraz, czy można mieć zaufanie do takiej władzy, która się tak drastycznie myli w tych kluczowych sprawach bezpieczeństwa? Ale no, stwierdzam zdecydowanie, że nie.
Ale teraz ta władza zaczyna takie manewry antyputinowskie, antyrosyjskie i ta retoryka w zasadzie jakby bije niemalże na głowę Prawo i Sprawiedliwość.
Pytanie o wiarygodność. Tak, tutaj właśnie pan poseł Wojciechowski przytaczał fakty, postawę koalicji PO-PSL wtedy, kiedy należało podjąć takie działania, które by uprzedziły to, co dzieje się dziś poza naszą wschodnią granicą. No to wtedy minister Sikorski mówił o tym, że trzeba Rosję zaprosić do NATO. Minister Sikorski przecież podpisywał nie tak dawno umowę z ministrem spraw zagranicznych Rosji, putinowskiej Rosji, i na mocy tej umowy rok 2015 miał być rokiem Rosji w Polsce. To jest...
Jeszcze po zajęciu Krymu się upierali, jeszcze się zastanawiali.
Jeszcze właśnie. Przecież była taka wspólna, uzgodniona polityka III Rzeczypospolitej wspierania naszych sąsiadów, bezpośrednich sąsiadów za wschodnią granicą. Ona nazwana została polityką jagiellońską. Sformułował tą tezę Jerzy Giedroyć. I tak zawsze było, do czasu rządów koalicji PO-PSL. Przecież Donald Tusk swoją pierwszą wizytę na wschód odbył nie w Kijowie, tylko w Moskwie. Mówiono o resecie w tych relacjach polsko-rosyjskich. No, jak zachowywano się po tragedii smoleńskiej, po 10 kwietnia 2010 roku? Dziś słyszymy, że IPP będzie domagało się, znaczy przeprowadzi być może w Parlamencie Europejskim rezolucję w sprawie umiędzynarodowienia śledztwa dotyczącego zamordowania Borysa Niemcowa. No ale w przypadku katastrofy smoleńskiej jakiekolwiek próby stworzenia, umiędzynarodowienia tego śledztwa były torpedowane przez rządzących. Podobno wszystko jest jasne. Nie są jasne przyczyny tragedii smoleńskiej. Więcej, dowody, koronne dowody w tej sprawie, a więc wrak samolotu i oryginały czarnych skrzynek wciąż są w Rosji.
Ale ostatnio Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało list do Federacji Rosyjskiej właśnie w sprawie wraku.
To jest po prostu niewiarygodne.
To jest już żenada, jak się zachowuje w tej chwili polski rząd, i to właśnie bardzo słusznie pan przewodniczący Błaszczak wspomniał tą sprawę smoleńska, bo jak patrzymy na te w tej chwili te bicie na alarm, to spóźnione bicie na alarm, jak groźna jest Rosja, no to czy jak niewiarygodny jest Putin jako polityk, jak do jakich zdolni są tamci politycy z Putinem na czele, do jakich złych rzeczy są zdolni. Tylko w sprawie Smoleńska byli wspaniali, wiarygodni, współczujący, życzliwi. Putin nadzorował śledztwo smoleńskie i on wszystko rzetelnie wyjaśnił. Putin wyjaśnił, że Putin z tą tragedią nie miał nic wspólnego. I głowy sobie dawali uciąć za to, że tak właśnie jest. Nasi politycy teraz dopiero biją na alarm. No kompletnie, to jest kompromitacja całej obecnej władzy, całego obozu władzy, Platformy, PSL-u, prezydenta Komorowskiego. Ci ludzie po prostu, jeśli by oni pozostali, to nie można mieć zaufania do państwa, na czele którego oni będą nadal stali, więc muszą odejść, po prostu muszą odejść.
Jacek Sariusz Wolski, europoseł Platformy Obywatelskiej, mówi tak, są różnego rodzaju domniemania, ale nie było naocznych dowodów, że to była zbrodnia o katastrofie smoleńskiej, że to było celowe, choć do dzisiaj niczego do końca nie wiemy w tej materii. To już jest
trochę inna retoryka, rzeczywiście to jest trochę inna retoryka, ale co do istoty, no to tutaj zmiany nie ma, a taka zmiana powinna nastąpić. Inna dziedzina. Dziś Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zorganizował konferencję prasową w sprawie gazoportu w Świnoujściu. Mówiliśmy na podstawie raportu Najwyższej Izby Kontroli o zaniechaniach, karygodnych zaniechaniach ze strony ministrów skarbu, poszczególnych ministrów skarbu w rządzie koalicji PO-PSL. Przecież zagrożenie Europy to również ten kurek w dostawach gazu, który może być przykręcony przez Putina. Zresztą Putin w 2009 roku kurek z gazem przykręcił w sprawie dostaw na Ukrainę. No i jaki jest rezultat tego? Przez lata albo skrajnie nieudolni ministrowie koalicji PO-PSL nie wypełniali swoich obowiązków, albo po prostu nie chcieli doprowadzić do tego, żeby Polska była uniezależniona od dostaw surowców z Rosji.
Litwa się uniezależniła.
Właśnie. Gazoport już w październiku ubiegłego roku został uruchomiony.
Litwa potrafiła, a Polska nie.
Ale teraz Janusz Piechociński mówi, rozkłada ręce i mówi, to co ważniejsze jest bezpieczeństwo, czy jak najszybsze otwarcie? To parafraza jest.
Ale ważne jest otwarcie jak najszybsze, jest gwarancją naszego bezpieczeństwa. Po prostu ten raport Najwyższej Izby Kontroli jest jednym wielkim aktem oskarżenia wobec ministrów skarbu rządu koalicji PO-PSL. To jest brak nadzoru. Tam były powoływane specjalne komitety sterujące, które się nie spotykały, żeby nadzorować prace związane z budową gazoportu. To jest 1/3 zużycia gazu w Polsce. Gazoport może nam zapewnić. To leżało w naszym interesie. To była decyzja rządu Prawa i Sprawiedliwości. To świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński organizował takie szczyty energetyczne, między innymi w Krakowie, z udziałem liderów państw naszej części Europy. A co zrobiła koalicja PO-PSL? No, zgodziła się na gazociąg północny, zgodziła się na przedsięwzięcie rosyjsko-niemieckie, które nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego, a ma uzasadnienie polityczne. To jest kolejne obejście Polski, Ukrainy, to jest spowodowanie tego, że może Putin odciąć ten kurek z dostawą gazu dla Polski, dla Ukrainy, a jednocześnie ten gaz przesyłać do Niemiec. No, jest czymś niezwykłym, że Niemcy kupują rosyjski gaz taniej niż Polska, przecież chociażby koszty przesyłu do Niemiec są wyższe.
Podobno ten raport miał być utajniony. Rząd Ewy Kopacz chciał ten raport NIK-owski dotyczący gazoportu w Świnoujściu utajnić.
No tutaj tak. Czuwa na szczęście nad tym Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, której znakomicie przewodniczy pan przewodniczący Błaszczak. Bardzo aktywna komisja. Ojciec wymienił nazwisko pana Piechocińskiego, wicepremiera. To ja powiem o drugim aspekcie, czy innym aspekcie naszego bezpieczeństwa, bardzo ważnym. Tu była mowa o bezpieczeństwie energetycznym, a bezpieczeństwo naszej ziemi, to znaczy bezpieczeństwo naszej własności narodowej, ziemia, ostatni, oprócz lasów, ostatnie skarby, no, w większości będące w polskich rękach. Kontrola NIK-u też na wniosek przeprowadzona pana przewodniczącego Błaszczaka i Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wykazała drastyczny brak kontroli na tym, co już się dzieje z polską ziemią, co już się dzieje, ta sprzedaż na słupy, ta sprzedaż poprzez spółki i poprzez zmiany udziału w spółkach. Kontrola NIK-u wykazała, że to dotyczy dziesiątek tysięcy hektarów, może setek nawet, ziemi, które bez kontroli już na ziemiach zachodnich, północnych są wykupywane przez zagraniczne spółki. Za rok wchodzi wolny obrót ziemią, jeśli chodzi o Unię Europejską, także już nie będzie nawet tych formalnych ograniczeń, już nie będą na słupy kupowali, tylko bezpośrednio będą kupowali polską ziemię. Wicepremier Piechociński, tutaj przypomniany, w lipcu mówił, do końca roku będzie uchwalona ustawa chroniąca polską ziemię. Rok się skończył, 2014, mamy już trzeci miesiąc 2015 roku, ustawy nie ma, rządowego projektu nie ma, a projekt Prawa i Sprawiedliwości, który klub Prawo i Sprawiedliwość wniosło, ponad dwa lata temu leży i nie jest uchwalany, kończy się kadencja Sejmu, nic nie zrobią w tej sprawie ochrony polskiej ziemi, a następny Sejm, wierzę głęboko, że z przewagą Prawa i Sprawiedliwości, no będzie miał drastycznie mało czasu, żeby to zrobić. Zrobimy to na pewno, ale to jest już skrajnie trudne będzie do przeprowadzenia. Tracony jest czas i znów pytanie o zaufania. Czy można mieć zaufanie do władzy, która nie robi nic, żeby chronić polską własność, która nie wie nawet. Ja byłem niedawno w takiej dyskusji, był pan minister Sawicki, który mi próbował udowodnić, że 2000 hektarów polskiej ziemi tylko trafiło w ręce cudzoziemców. 2000 hektarów. A nasz kolega parlamentarny, poseł Michał Jach, przedstawia dane, bo zebrał z Pomorza Zachodniego. Jedna tylko duńska spółka ma prawie 20 tysięcy hektarów. Jedna ze spółek, jakich wiele tam działa.
A czy można tak manipulować danymi? Czy można
Ja nie wiem, czy
w ten sposób oszukiwać też polskie społeczeństwo, bo z lasami państwowymi znowuż związane jest przez depesze Wikileaks nazwisko Bronisława Komorowskiego.
To jest metoda, którą rządzący stosują. Przecież od 2007 roku te obietnice, tu pan marszałek Wojciechowski mówił o ustawie Prawa i Sprawiedliwości w sprawie ochrony polskiej ziemi, bo to przecież też jest w dużej mierze dzieło pana marszałka, ale od 2 lat leży. PSL zobowiązywał się publicznie, że złoży projekt i rzeczywiście po kilkanaście tygodni temu złożyli, no ale oba te projekty leżą, a przecież mają przewagę w Sejmie. Gdyby chcieli, mogliby doprowadzić do uchwalenia tego projektu, po prostu nie chcą. W przypadku lasów podobnie. 2 600 000 podpisów zostało zebranych, społeczny komitet na rzecz referendum w sprawie ochrony ziemi i lasów. I one są ignorowane, te podpisy. Okazuje się, że marszałek Sikorski nie chce doprowadzić do debaty w tej sprawie, a znowu rządzący złożyli projekt zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej i uwaga, to jest bardzo charakterystyczne. Otóż zmiana Konstytucji miała polegać na tym, że wpisano jedno zdanie, w którym jest stwierdzenie, że nie mogą być prywatyzowane lasy, ale w drugim zdaniu już napisano, chyba że ustawa stanowi inaczej. Czyli to jest otworzenie furtki do tego, żeby właśnie prywatyzować, żeby ustawą...
I to przez ustawę, a zatem przez zwykłą większość.
Przez zwykłą większość.
I to hipokryzja wielka, bo pod szczytnymi hasłami jeszcze Prawo i Sprawiedliwość wywoływali, że no chcemy tutaj zakazać prywatyzacji lasów, to Prawo i Sprawiedliwość pewnie poprze, bo posłowie PSL-u tak mówili. No a przecież to właśnie chodziło o to, żeby to drugie zdanie było kluczowe, że... Jeśli ustawa pozwoli na sprzedaż, to się sprzeda i oczywiście taką ustawę by uchwalili. Ja powiem jeszcze jedno. Czy można mieć zaufanie, tu może użyję mocnych słów, ale czy można mieć zaufanie, która do władzy, czy można mieć zaufanie do władzy, która, no nie chcę powiedzieć, że kradnie, bo tak prosto, ale która toleruje kradzież mienia publicznego. Ja mam w pamięci no, na przykład też kontrolę, którą Najwyższa Izba Kontroli na zlecenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej kierowanej przez pana przewodniczącego Błaszczaka przeprowadziła kontrolę dotyczące Stadionu Narodowego. To jest, na ten Stadion Narodowy poszło 2 miliardy złotych. Oczywiście musimy mieć Stadion Narodowy, taki kraj jak Polska potrzebuje tego, takiego obiektu. Chociaż z drugiej strony, tak przy okazji, taka refleksja może trochę leciutko odbiegająca od tematu naszej rozmowy, ale chyba istotna, bo tak się czujnie patrzy na to, żeby złotówka ze środków publicznych nie poszła na kościół, na jakiś cel związany z religią. No, już nie mówię o Radiu Maryja czy Telewizji Trwam, bo tutaj to jeszcze zabierają, a nie tylko, żeby cokolwiek dać. Choćby to, że za koncesję były opłaty za Telewizję Trwam, wtedy kiedy Telewizja Trwam tej koncesji nie miała, czyli po prostu państwo, fundacja jakby sponsorowała państwo w tym wypadku, ale ludzie, którzy nigdy w życiu nie pójdą na Stadion Narodowy, bo nie interesuje ich sport, czy z różnych przyczyn nie mogą tam być, starsi ludzie, którzy do kościoła chodzą i to jest ich główne miejsce, ich aktywności życiowej, płacą na ten stadion ze swoich podatków pieniądze, na budowę tego stadionu, natomiast na kościół muszą składać się sami. Ale to taka dygresja.
I teraz Stadionem Narodowym, podobnie jak Bronisław Komorowski, jest prezydentem obywatelskim, kandydatem obywatelskim.
Tak, tak. Tak jak PZPR było partią robotniczą, prawda, tak, w nazwie.
PRL był demokracją ludową.
Tak, no
ja
właśnie.
Tylko tutaj dokończę, że ta kontrola wykazała, że 268 milionów złotych co najmniej zostało zmarnotrawione przy budowie tego stadionu. Przy dwóch innych, które NIK też kontrolowała, Stadion Śląski i Stadion we Wrocławiu, podobne kwoty. Bez przetargów, zlecenia, hulaj dusza, piekła nie ma, kolegom się dawało zlecenia, bez żadnej kontroli, na usługi prawne, jakieś konsultingowe, doradcze, miliony po prostu szastane we wszystkie strony. Czy można mieć zaufanie, czy obywatele nie tylko mogą, czy w ogóle wolno mieć zaufanie do takiej władzy? No nie, no po prostu to się musi w Polsce skończyć, bo potem tych pieniędzy brakuje tak, na szereg ważnych celów społecznych. No, to, co pokazują, i to w zasadzie my już może wszyscy się na to trochę znieczuliliśmy. Już takie, no bo to już tyle tych afer, jedna za drugą, że już każda kolejna to coraz mniej dziwi. Ale naprawdę nie wolno tolerować marnotrawstwa, złodziejstwa ewidentnego, które się za tymi aferami kryje. Ta władza po prostu już zrobiła tyle złego, że zaufanie do niej musi być zerowe. To Polacy muszą...
Co dalej, panowie, z aferą podsłuchową? Ponieważ miała być wyjaśniona do końca września, to również obiecał i Donald Tusk, i Janusz Piechociński także, który nawet groził zerwaniem koalicji, jeżeli ta sprawa nie zostanie wyczyszczona. Mamy już szczęśliwie marzec 2015 i do tej pory nie jest jeszcze jasne. Mało tego, najnowsze rewelacje mówią o tym, że powstała specjalna grupa, która miała z kolei podsłuchiwać szefów służb.
No właśnie, jak obywatele mogą mieć zaufanie do instytucji państwowych, skoro ci wszyscy, którzy dopuścili się nadużyć, ci wszyscy, którzy dopuścili się afer, nie odpowiadają za swoje czyny, skoro prawdy możemy się dowiedzieć z taśm nagranych, w których ci politycy, którzy Polską rządzą, mówią nareszcie prawdę o tym, jak rządzą, jakie decyzje podejmują, dlaczego te decyzje podejmują, bo co innego mówią oficjalnie, a co innego mówią na taśmach prawdy. Swoją drogą na taśmach podczas tych lunchy, gdzie wydają lekką ręką 1500 zł na ośmiorniczki, na jakieś wina, za publiczne pieniądze, obiadują, ucztują, natomiast prowadzą podobno rozmowy prywatne wówczas. Rzeczywiście ta sprawa nie będzie rozwiązana, póki rządzą ci, którzy dziś Polską rządzą. Dlaczego? To jest arcykompromitujące dla nich. To jest kompromitujące dla marszałka Sejmu, który jest drugą osobą w państwie. Radosław Sikorski jako minister spraw zagranicznych przecież te rozmowy prowadził z Rostowskim, byłym wicepremierem, ministrem finansów, który dziś jest szefem zespołu doradców premiera Wykopacz, czyli wrócił na ważne stanowisko. Skompromitowany taśmami prawdy, wrócił tak na bardzo ważne stanowisko. Mówiłem poprzednio o gazoporcie. Podczas rozmowy Parafianowicza z Nowakiem pada termin uruchomienia gazoportu, no może w 2017 roku. A oficjalnie podczas podsumowania 100 dni premier Ewy Kopacz, premier Kopacz mówiła w lipcu. W lipcu 2015 będzie otwarty gazoport. To jest niemożliwe. No więc oni sami już wiedzą, z tych taśm prawdy wynika, że wiedzą, a mówią co innego ludziom. Czy to buduje zaufanie? Nie. To wręcz buduje nieufność, bo to pokazuje, że władza jest zainteresowana wyłącznie czerpaniem korzyści z rządzenia, ale dla siebie, że władza oderwała się od rzeczywistości, że władza oderwała się od ludzi, że władza ludzi nie słucha, bo proszę zwrócić uwagę na te wszystkie inicjatywy dotyczące referendów. Mówiłem już o lasach państwowych, o ochronie właśnie lasów i ziemi, 2,5 miliona podpisów w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego, zignorowane przez rząd koalicji PO-PSL, zignorowane przez prezydenta Komorowskiego. Teraz dziś w Sejmie była omawiana ustawa, projekt obywatelski ustawy dotyczący obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich. Chodzi o to, żeby to rodzice wybierali, czy posyłają dzieci sześcioletnie, czy siedmioletnie do szkół. To jest kolejne podejście do tej sprawy. Już raz 1 000 000 podpisów w tej sprawie również wrzucono do niszczarki. A ojciec pytał o to, jak ta władza postępuje. No to rzeczywiście ta władza nadużywa swoich kompetencji. Ten bohater skandalu związanego z taśmami prawdy był minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, który przez jedną z gazet, raczej można by tą gazetę nazwać jako gazetę przychylną władzy, jest oskarżany o nadużycia. Dziś jest szefem takiego think tanku współpracującego z Platformą Obywatelską, a więc znowu wrócił na ważne stanowisko. Można powiedzieć, że awansował, tak. To jest główny mózg Platformy. A więc jeżeli nie zmieni się władza, ja mam głęboką nadzieję i pracujemy na rzecz zmiany, no to będziemy trwali ciągle w takim matriksie. Co innego rządzący mówią publicznie, oficjalnie, co innego mówią nieoficjalnie, a sprawy polskie nie rozwijają się, nie posuwają się naprzód.
Tutaj nawiążę tylko właśnie do wspomnianego ministra, o którym mówił pan przewodniczący Błaszczak, i to on był autorem tego powiedzenia o tym państwie teoretycznym. I to właśnie teraz warto by powiedzieć, jak mówimy o tym zaufaniu, czy obywatele powinni mieć, bo to konstytucyjna zasada, zaufanie obywateli do państwa. Czy obywatele mają prawo mieć takie państwo, do którego mają zaufanie. A to się właśnie przekłada, ten rozkład państwa przekłada się potem już na sytuację zwykłego człowieka. Widzieliśmy te słynne sceny, cała Polska to widziała, jak komornik przyjechał do rolnika, ładował ciągnik przy bezradnym człowieku, który w ogóle nie był nic winien, zabrano mu to, komornik sprzedał ten ciągnik. No, teraz jakieś tam śledztwo, bo medialnie została sprawa nagłośniona, wiele interwencji było. Ale jak funkcjonuje państwo? No mamy tak, prywatnego komornika, który właściwie nad którym nie ma żadnej kontroli. No jest niezawisły sąd, który się tam gdzieś zbierze po jakimś czasie, nie wiadomo kiedy. Jest niezależna prokuratura, która też nikomu nie podlega tak naprawdę. obywatel jest bezradny. Nawet tutaj wybrani przedstawiciele, czy pan przewodniczący, posłowie, czy już europosłowie, to w ogóle nie mają na to wpływu. Tak rozmontowano państwo, że dzisiaj człowiek jest poddany represji najróżniejszej i nawet nie ma się gdzie poskarżyć. Na Berdyczów przysłowiowy może pisać swoje skargi, tak jak ten rolnik. No więc tu trzeba naprawdę, żeby przywrócić to zaufanie do państwa, to trzeba przywrócić minimum kontroli i odpowiedzialności w państwie. To są podstawowe naprawdę rzeczy, między innymi ta kontrola nad prokuraturą, czy to, że prokuratura była w strukturze rządu, bo prokuratura jest tą instytucją, która w interesie społecznym ma działać przeciwko przestępcom, przeciwko nadużyciom, ale też ma stawać po stronie skrzywdzonych ludzi. To jest ta instytucja, która powinna być uruchamiana w takich wypadkach, błyskawicznie, nie gdzieś w jakichś tam długotrwałych procedurach. Ciągnik dawno sprzedany, rolnik chodzi, skarży się, dobija, ale ja mam wiele takich przykładów w moim biurze poselskim. Proszę ojca, to są wręcz niewiarygodne rzeczy. No, kobiecie skradziono dowód osobisty, sprawa w sprawie kradzieży umorzona, za chwilę długi obciążana jest długami, komornik przychodzi, egzekwuje bez litości jakiś samochód. Kobiecie, która dojeżdża na chemię, bo ma chorobę nowotworową. No, drastyczne sytuacje, niewyobrażalne kiedyś. No, po jakichś tam interwencjach zostało to jakoś tam wstrzymane, ale to są naprawdę człowiek nie jest pewny w tak funkcjonującym państwie, człowiek nie jest pewny dnia ani godziny. Uczciwy przedsiębiorca płaci podatki. Ma firmę takich, znam mnóstwo takich przedsiębiorstw transportowych. Prowadzą firmę ludzie rodzinną uczciwie, zatrudniają ludzi, płacą podatki. Nagle po 5 latach okazuje się, że oni kupowali paliwo nielegalne od mafii paliwowej. Państwo, które jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek, wpuszcza do Polski, nie z baniakiem ktoś przeszedł przez granicę, cysterny, tysiące ton nielegalnego paliwa, państwo, które powinno zabezpieczyć granicę. Wjeżdża to paliwo nielegalne, sprzedawane jest na oficjalnie funkcjonujących stacjach czy przez oficjalnie funkcjonujące przedsiębiorstwa i nagle po 5 latach państwu się przypomina, że to paliwo to było nielegalne. Ci, którzy je sprowadzili, dobrowolnie poddają się karze, dostają jakieś symboliczne wyroki, a cała represja państwa jest skierowana na tych, którzy nie wiedząc w ogóle, nie mając świadomości, bo skąd, kupowali to paliwo i oni się stają przestępcami. Z ofiary robi się sprawcę, niszczy się uczciwie działające firmy. No w takim... Teraz szkoda tych firm, które są niszczone, ale teraz trzeba się zastanowić, ilu ludzi przedsiębiorczych, takich, których na wiele stać, patrząc na to, co się w Polsce dzieje, jak się traktuje ludzi, jak tu po prostu nie można być pewnym tego, co człowieka od państwa czeka. Ci ludzie nie zakładają w Polsce firm, wyjeżdżają za granicę, próbują szczęścia za granicą i tam często sobie doskonale radzą bardzo często, bo w Polsce nie ma warunków. I to jest moim zdaniem główna przyczyna naszych problemów, że my, nie, znaczy państwo polskie w tych ostatnich latach, takim jaką ono się stało, no po prostu nie daje minimum bezpieczeństwa, normalnego życia w Polsce. Ja mam bardzo wiele takich głosów z ludźmi, że panie pośle, mam tego dosyć, wyjeżdżam, ja się z tymi urzędami już nie będę użerał, tu w ogóle człowiek nie jest pewny niczego.
Ale to pokazują też badania dotyczące młodzieży licealnej ze szkół średnich, która także w przytłaczającym procencie chce wyjechać z Polski po prostu, bo nie widzi tutaj dla siebie perspektyw. Do jakiego momentu musimy dojść, żeby ludzie poczuli się jak u siebie? Przecież Platforma Obywatelska miała hasła szczytne, z którymi szła do wyborów, by żyło się lepiej, stworzyła komisję Przyjazne Państwo. No, gdzie to wszystko jest, panie?
No właśnie, to po prostu musimy wyciągać wnioski z tego, co się dzieje. Popatrzmy, rządzą już ponad 7 lat. Jakie są rezultaty tych rządów? I nie obawiajmy się tego, żeby pójść na wybory, żeby przypilnować uczciwości tych wyborów. Ja zapraszam wszystkich tych, którzy chcą, mogą poświęcić swój czas. 10 maja to będą wybory prezydenckie. Proszę o zgłaszanie się do biur poselskich, senatorskich, posłów do Parlamentu Europejskiego, Prawa i Sprawiedliwości. Tam zostaną poinformowani, gdzie mogą pełnić funkcję męża zaufania. Bądźmy aktywni. To naprawdę jest nasz kraj. Nie czujmy się obco, chociaż władza rzeczywiście źle nas traktuje, ale odważmy się, obudźmy się, tak jak to było kiedyś, ta manifestacja w obronie telewizji Trwam. Okazało się, że ten nacisk społeczny przyniósł dobre rezultaty. Telewizja Trwam jest na multipleksie. Trzeba być konsekwentnym. Tak samo było z mamami pierwszego kwartału. Władza powiedziała, Donald Tusk, szef rządu koalicji PO-PSL, że panie, które urodziły dzieci przed 17 marca, nie będą miały dłuższego urlopu wychowawczego niż panie, które urodzą po 17 marca. To była jawna niesprawiedliwość. No i okazało się, że poprzez nacisk tej władzy, na tą władzę, władza się cofnęła. Tak było w przypadku ACTA. Również nacisk społeczny spowodował, że oni się cofnęli. Mówiliśmy na początku o fałszowaniu wyborów, tych samorządowych. Proszę zwrócić uwagę na to, że mimo wszystko i nasza demonstracja 13 grudnia w Warszawie zorganizowana, też bardzo liczna demonstracja. Rzeczywiście, tak jak mówił marszałek Wojciechowski, pierwsze słowa urzędującego prezydenta to odmęty szaleństwa, to atak na tych, którzy domagali się uczciwych wyborów, ale potem, jak widać, też pewne ustępstwa. Urzędujący prezydent skierował do Sejmu projekt zmiany kodeksu wyborczego. On nie jest tak daleko idący, jak należy, ale pewne rzeczy przejął od Prawa i Sprawiedliwości, a więc widać, że też już pół kroku do tyłu. A więc trzeba wywierać taką presję, pozytywną presję na rządzących i oni wtedy się będą cofać. A rzeczywiście, no, dla mnie sednem sprawy braku zaufania jest to, że nikt w III Rzeczypospolitej nie poniósł odpowiedzialności za złamanie prawa, za afery. No, nikt, wszyscy są bezkarni. Chociażby ten przykład mostu Łazienkowskiego w Warszawie, który spłonął. Spłonął most Łazienkowski i teraz słyszymy, że wyłoży Skarb Państwa po części, bo w połowie tej kwoty, a w połowie budżet miasta stołecznego Warszawy, 110 milionów złotych na odbudowę mostu Łazienkowskiego.
I bez przetargu będzie.
Bez przetargu, tak. Ale władza...
Bez przetargu. Tak. Nie ma czasu na przetarg. 3 lata będzie odbudowywany, jest... ale nie ma miesiąca na to, żeby porządny przetarg.
Tak. To jest ważny aspekt tej sprawy. Ale jeszcze zanim
tak zapowiedzieli, że
zanim do tego, bo to pewnie pan marszałek Wojciechowski jeszcze na ten temat powie, ale proszę zwrócić uwagę, propaganda władzy, bo przecież prezydentem Warszawy jest pani Gronkiewicz-Waltz, wiceprzewodnicząca PO, mówi, że to bardzo dobrze, że to wręcz sukces. No ale ja pytam, 110 milionów złotych. Dlaczego nikt nie poniósł odpowiedzialności za to, że nie dopatrzył, że pani Gronkiewicz-Waltz monitoruje tęczę na Placu Zbawiciela, a ten most nie był monitorowany. Nikt nie poniósł konsekwencji niedopełnienia obowiązków. To są poważne straty. To jest 110 milionów złotych, które mogło być wydane na jakiś cel, na dobry cel, na właściwy cel. No, mamy przecież bardzo dużo rodzin żyjących poniżej progu ubóstwa. Władza mówi, że propozycja Prawa i Sprawiedliwości, żeby na każde drugie dziecko w rodzinie średnio sytuowanej, na każde pierwsze dziecko w rodzinie niezamożnej państwo dofinansowało miesięcznie sumą 500 zł. To jest w naszym programie, to jest w programie Prawa i Sprawiedliwości, w programie naszego kandydata na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy. Władza mówi, że no, nie stać państwa polskiego, na taką realną politykę prorodzinną, na realne wsparcie rodzin, które decydują się na posiadanie dzieci. A tu 110 milionów złotych lekką ręką na odbudowę mostu Łazienkowskiego i nikt nie ponosi odpowiedzialności. Pani Gronkiewicz-Waltz jest zadowolona, a to ona jest winna temu, że doszło do tej szkody, bo to jest niewątpliwie szkoda.
Ja się uśmiecham, ponieważ mówi pan o tych propozycjach związanych z polityką prorodzinną faktycznie i propozycjach Prawa i Sprawiedliwości, ale też kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy. Tymczasem kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Bronisław Komorowski ustami swojej rzeczniczki mówi, że to Andrzej Duda splagiatował jego program wyborczy.
No weź. Ja powiem tak, no to jest...
Który jeszcze chyba nie jest ogłoszony.
Można by było powiedzieć, że Bronisław Komorowski pierwszy użył słowa rodzina na opisanie tego zjawiska, że jest tata, mama, są dzieci żyjący razem, tworzący wspólnotę. To było znane przed Bronisławem Komorowskim, ale nikt tego przed Bronisławem Komorowskim nie nazwał rodziną, ponieważ Andrzej Duda powiedział rodzina, no to Bronisław Komorowski zgłosił się jako autor, czy ustami, jak ojciec powiedział swojej rzeczniczki, czy przedstawicielki kancelarii, no to może tantiemy należy płacić panu. Każdy, kto powie słowo rodzina, może powinien płacić tantiemy panu Komorowskiemu. No rodzina Radia Maryja, też używamy słowa rodzina, to może to pan, twórcą tego słowa jest pan prezydent Komorowski. Nie no, żenada oczywiście, to już to dowodzi, no to są kolejne kompromitacje, no nie można też nie zapomnieć o tym, może to, no my nie lubimy się śmiać z kogokolwiek, to nie jest w stylu polityków Prawa i Sprawiedliwości, żeby eksponować tego typu sytuacje. No ale wstyd też wobec świata, bo na całym świecie śmieją się z tego zachowania pana prezydenta. W Japonii, w Tokio, tak, oni tak szermowali tym słowem obciach, tym właśnie wizerunkiem, tą światowością, europejskością. No zobaczyliśmy światowość, europejskość polskiego prezydenta w Japonii, gdzie no elementarnych jakichś zasad zachowania nie potrafił dochować, więc przykre to i nawet to jest no, powód, że wyczerpały się wszelkie już tutaj kredyty zaufania dla tej władzy. Polacy powinni z tego wyciągnąć wnioski i wyciągną, wierzę w to głęboko.
Jeżeli już, to można powiedzieć w ten sposób, że urzędujący prezydent przykłada rękę do ataku na rodzinę, bo przecież ta konwencja, która jest nazwana konwencją antyprzemocową, to konwencja, która uderza w rodzinę. Tak, ona w rzeczywistości uderza w rodzinę. Tam są te niestereotypowe role płciowe, a więc no to jest uderzenie w rodzinę, a zaplecze polityczne urzędującego prezydenta przecież przeforsowało przez Sejm tą konwencję. Jutro będzie głosowana w Senacie i za chwilę Bronisław Komorowski pewnie podpisze konwencja, więc jeżeli już, to on jest odpowiedzialny za ataki na rodzinę właśnie i trzeba o tym pamiętać 10 maja, kiedy będziemy szli do wyborów, bo tak jak ojciec na początku naszej audycji przytoczył wypowiedzi z Wikileaks Bronisława Komorowskiego, kiedy był marszałkiem Sejmu i kiedy mówił o tym, że to lasy państwowe będą stanowiły jeszcze ten majątek, który zostanie wydarty z rąk nas wszystkich, polskiego narodu i który będzie no, wydany na zupełnie niesprawiedliwe cele. To mamy do czynienia właśnie z taką postawą rządzących. Oni są zapatrzeni wyłącznie na siebie. Oni mają pewnie tylko jakąś perspektywę własnych sukcesów. Mówiono nam, kiedy Donald Tusk zostawał przewodniczącym Rady Europejskiej, że będą z tego płynęły jakieś korzyści dla Polski. Żadne korzyści nie płyną. Jedynie dla samego Donalda Tuska, przecież jego uposażenie miesięczne to jest ponad 100 tysięcy złotych i jeszcze ma jakieś dodatki. No, to jest jego osobisty sukces, ale dla Polski nie ma z tego żadnych korzyści.
Z tego nie wynika właśnie tutaj. Ja jestem bardzo ciekaw, co odpowie Donald Tusk na list Andrzeja Dudy, naszego kandydata w wyborach prezydenckich, który się upomniał o trzy bardzo ważne sprawy europejskie dotyczące polskich rolników. Rolnicy protestują przed kancelarią premiera, dramatyczny protest, drastycznie zła sytuacja polskiej wsi. Tutaj przed wejściem do studia rozmawiałem z rolnikiem, który się zwrócił o pomoc, ofiara właśnie tej sytuacji, zainwestował, liczył na ceny takie, jakie kiedyś były mleka, ceny spadły. Komornik go zlicytował i to jest takie memento dla wielu ludzi, rolników w podobnej sytuacji. Więc ci protestujący rolnicy, Andrzej Duda zwrócił się właśnie w związku z tym protestem rolników do Donalda Tuska jako przewodniczącego Rady Europejskiej, żeby podjął sprawę umorzenia kar dla rolników za przekroczenie kwot mlecznych, bo straszne są te kary, ci, którzy prowadzą produkcję mleka, żeby były pełne rekompensaty za skutki rosyjskiego embarga, a nie ochłapy, z których prawie że nie skorzystali polscy rolnicy. No i żeby dla hodowców świń była realna pomoc, bo jest to zagrożenie tą zarazą od wschodu, tym pomorem świń afrykańskim. Rolnicy wiedzą, jaki to jest drastyczny problem. I zobaczymy, co zrobi Donald Tusk w takich konkretnych sprawach. Bo mamy się cieszyć, mamy się obowiązek cieszyć, że mamy wielkiego przewodniczącego prezydenta, nawet Europy mówią. No to niech on w takich europejskich sprawach działa na rzecz nie tylko polskich rolników, no ale tu polskich w szczególności. Natomiast tutaj jeszcze nawiążę do tego, co pan przewodniczący Błaszczak wspomniał o tych właśnie o prezydencie Komorowskim i o tej propozycji, żeby z prywatyzacji lasów płacić odszkodowanie za mienie żydowskie, które utracone było w czasie wojny. Więc ja mam na to taką odpowiedź. To jest może i dobry pomysł. Niech lasy będą zapłatą, ale niemieckie. Niemieckie lasy. Niech będą zapłatą za utracone przez Żydów mienie. Bo dlaczego polskie lasy mają być zapłatą za żydowskie kamienice zniszczone przez niemieckie samoloty? Polska została napadnięta, rozbita, zniszczona, ginęli Żydzi, ginęli Polacy, stracili mienie Żydzi, stracili mienie Polacy i tak naprawdę nie było za to rekompensat do tej pory. Więc jeśli komukolwiek chodzi po głowie, że zapłatą mają być jakiekolwiek lasy, to tych, którzy tę wojnę wywołali i za nią dotychczas nie zapłacili.
Podam numery telefonu dla naszych telewidzów. Zobaczą je Państwo zaraz na ekranie. 657-0011 dla telewidzów z Polski Północnej, 657-0012 południa kraju. Telefony w naszej rodzinie 536, 600, 300 i 400 i telefony dla słuchaczy z zagranicy 657-0013, 657-0014. Zapraszamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Wspomniał Pan o tych odszkodowaniach, no ale także należy przy tej okazji powiedzieć o zafałszowywanej wizji historii, gdzie Polska niemalże jest traktowana jako, już nie jako ofiara wojny, ale jako ta, która współpracowała z hitlerowskimi Niemcami. Prezydent Komorowski chce w ostatnim dniu przed ciszą wyborczą zorganizować na Westerplatte obchody. Może to jest jednak dobry pomysł, panowie, skoro taki obraz Polski przez te 8 lat, powiedzmy, takiego nasilenia antypolskiej propagandy w związku z II wojną światową, to może prezydent Komorowski powie prosto z mostu Niemcom, Rosjanom, światu, jaka jest prawda?
Jeżeli miałby taką potrzebę, to miał 5 lat, żeby to powiedzieć. Nagle by doszedł do wniosku, że trzeba to zrobić. Nie, no to chodzi o kampanię wyborczą wyłącznie. No i chodzi o kolejną manipulację. Zauważmy, że to, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej, powinno być przypominane opinii publicznej światowej przez polską kulturę, na przykład przez polskie kino. Mamy teraz do czynienia z takim pozytywnym zjawiskiem, dotyczącym wydarzeń bezpośrednio po formalnym zakończeniu II wojny światowej. Ja myślę o żołnierzach wyklętych. W ostatnią niedzielę było święto ustanowione przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To z inicjatywy prezydenta Kaczyńskiego święto narodowe zostało wprowadzone. Młodzi ludzie rzeczywiście bardzo pozytywnie reagują. To jest taka oddolna organizacja obchodów w bardzo wielu miastach, miasteczkach. Włączają się w to grupy rekonstrukcyjne, a więc to jest niewątpliwie bardzo, bardzo pozytywne, ale to jest taki nurt oddolny, bardzo budujący, który ściera się z tą oficjalną propagandą, którą można by nazwać pedagogiką wstydu. Nam się każą wstydzić za naszą historię, za nie nasze winy.
Ale ostatnio prezydent Komorowski jednak fotografował się ze zdjęciami żołnierzy niezłomnych, wyklętych przez komunistów, ponieważ IPN zaprosił na prezentację do swojego pałacu.
No bo próbuje się przyłączyć niewątpliwie do bardzo szlachetnej i potrzebnej działalności Instytutu Pamięci Narodowej. Szczególnie myślę tutaj o profesorze Szwagrzyku, który wraz z naukowcami, z wolontariuszami doprowadził do ekshumacji pomordowanych bohaterów. Teraz jest identyfikacja szczątków tych niezwykłych ludzi, no ale znowu jest problem polegający na tym, że ta opresywna władza komunistyczna była aż do tego stopnia starała się jeszcze na tych, którzy zginęli, którzy zostali zamordowani, jeszcze dodatkowo ich źle potraktować, że pochowano morderców na zbiorowych grobach ofiar. No i ta ekshumacja została wstrzymana, dlatego że no, mamy do czynienia z taką sytuacją. Propozycja prezydenta Komorowskiego to nie jest dobre rozwiązanie, dlatego że tam jest znowu taki kruczek, tak jak w przypadku lasów. Tam jest stwierdzenie, że rodziny tych, którzy zostali pochowani na zbiorowych mogiłach, mogą się do sądu odwoływać, jeżeli nie zgodzą się na przeniesienie tych grobów. Co przy wymiarze sprawiedliwości III Rzeczypospolitej spowoduje zablokowanie tych ekshumacji, bo przecież te procesy w sądach będą się toczyły latami. To nie jest dobre rozwiązanie.
No, podobnie jak procesy zbrodniarzy komunistycznych, którzy do tej pory nie zostali osądzeni.
Unikają odpowiedzialności. Wręcz to było bardzo...
Mamy telefon. Tak. Odbierzmy. Bardzo proszę. Halo? Prosimy.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam pytanko takie od strony praktycznej.
Troszeczkę głośniej byśmy poprosili.
Do dwóch panów odnośnie wyboru, bo zawsze odsyłani jesteśmy do wyborów. I tutaj chciałem się dowiedzieć, w jaki sposób możecie państwo zapewnić, albo sobie zapewnimy wybory prawidłowe, że powiedzmy sobie, owszem, urna przetroczysta, tak, to jest mała historia, ale jednym kliknięciem można załatwić temat i mieć jesień, żeby nie było powtórki z rozrywki. Bo to była rozrywka, rzeczywiście. 200 tysięcy, 18%, to jest niedopuszczalne. Słyszymy bardzo często, prawica i nie tylko mówią o wyborach i tu trzeba jakoś z naciskiem. Była masa propozycji do Sejmu, oczywiście wiadomo, jaki jest w tej chwili Sejm i większość arytmetyczna. Jak nie doprowadzić do blamażu takiego, które było jesienią? To jest wszystkim wiadomo. No, to jest bardzo ważne. A więc podstawa demokracji. Tu jest cała historia. Po to, żeby później zmieniać po kolei konstytucję i tak dalej, bo jest naprawdę, tak jak papież mówił, Jan Paweł II, wy macie dużo, dużo, dużo do zrobienia.
Dziękujemy, panie Marku. Więc z jednej strony emigracja ludzi, z drugiej strony zniechęcanie ludzi do wzięcia udziału w wyborach, taka atomizacja społeczeństwa. Ludzie rzeczywiście są zniechęceni do tego, by brać udział w wyborach. A trzecia sprawa, o której mówi pan Marek, no to przypilnowanie przynajmniej uczciwości tych głosów, które zostaną oddane.
Rzeczywiście zniechęcają, ale zauważmy, władza zniechęca, ale zauważmy, że nawet w tych sondażach publikowanych przez ośrodki opinii publicznej druga tura wyborów prezydenckich jest faktem. A to już jest naprawdę krok naprzód, taki znaczący krok naprzód. To od nas zależy, czy potrafimy zorganizować się. Potrzeba nawet 50 tysięcy ludzi, właśnie tych mężów zaufania w poszczególnych komisjach wyborczych. Ja zwracam się do wszystkich państwa z prośbą o to, żebyście państwo poświęcili swój czas 10 maja. Proszę o zgłoszenia do biur parlamentarnych, posłów, senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Tam można otrzymać informacje, w jaki sposób można uczestniczyć w roli mężów zaufania podczas wyborów. To od nas zależy. Jeszcze raz podkreślam to, że taki nacisk społeczny naprawdę daje pozytywne rezultaty. A władza oczywiście obawia się takiego przebudzenia społecznego, ale takie przebudzenie jest możliwe. W dużo gorszych czasach było możliwe. No przecież wszyscy pamiętamy rok 80., powstanie Solidarności. To oczywiście były wydarzenia jeszcze wcześniejsze, wybór Jana Pawła II na papieża, ale to było takie przebudzenie. Trzeba spowodować, żeby po raz kolejny, żebyśmy uwierzyli w to, że możemy być gospodarzami we własnym domu.
A czy ludzie mogą mieć zaufanie do systemu informatycznego, bo to też wątek z telefonu pana Marka, że tym kliknięciem też można różnie manipulować.
Te awarie, to co się działo z systemem informatycznym, wskazują, że nie można mieć zaufania i dlatego potrzebne jest to, o co apeluje pan przewodniczący Błaszczak i ja się przyłączam i będziemy o tym chyba ciągle mówić, że te wybory są do upilnowania i do podliczenia. O ile wybory samorządowe są rzeczywiście skomplikowane, tych kilka równocześnie wyborów do sejmików, powiatów, gmin, miast, i to jest trudne rzeczywiście i tutaj to nawet no, mężowie zaufania bardzo często nie są w stanie tego wszystkiego dopilnować. O tyle wybory prezydenckie są łatwe, no bo to będzie kilka nazwisk i no tu trzeba dopilnować liczenia głosów, żeby każda kartka była pokazana, żeby każdą kartkę można było zobaczyć, czy to rzeczywiście jest taki głos, jaki tam jest liczony. Mężowie zaufania będą musieli swoje własne meldunki z tego, z lokali wyborczych mieć, żebyśmy mogli to po prostu przeliczyć. Wybory prezydenckie są do upilnowania, tylko potrzebna jest ta rzeczywiście rzesza ludzi dobrej woli w komisjach jako mężów zaufania. Podobnie wybory parlamentarne. Jedna rzecz może jakby przy tych no, fatalnym w ogóle fakcie, jakim były te fałszerstwa wyborcze, które wypaczyły znacznie, czy wręcz sfałszowały wynik wyborów, o tyle one obudziły pewną czujność. I teraz już no, to nie ma żartów, to trzeba powiedzieć, żarty się skończyły. Teraz liczenie głosów to ma być tak przeprowadzone i to trzeba będzie no, wręcz wymusić i na komisji wyborczej, żeby instrukcje stosowne poszły, że nie ma żartów, naprawdę. Nie ma jakichś tam rozkładania na kubki, każdy swoją liczy, jak to się bardzo często odbywało. Nie, musi być przejrzyste, czytelne, jasne liczenie. No nie wiem, to już do wyborów prezydenckich nie wprowadzą tego, bo Trybunał Konstytucyjny się nie zgadza podobno, żeby zmienić prawo wyborcze na 6 miesięcy przed wyborami. To też jest kwestia, że nawet w dobrych rzeczach no, okazuje się, że ważniejszy jest Trybunał niż wola narodu.
Odrzucono projekt Prawa i Sprawiedliwości, który zakładał przezroczyste urny, kamery internetowe. To wszystko zostało odrzucone.
Mamy kolejnego słuchacza na linii. Proszę bardzo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Stefan z Malborka.
Prosimy, słuchamy.
Mnie zastanawia to, że nikt nie mówi społeczeństwu takiej zwykłej kwestii. Historia ruchów społecznych jest taka, że masy nie rządzą. Na plecach mas się dochodzi do władzy.
Panie Stefanie, być może ma pan niewyłączony telewizor, więc prosimy, żeby wyciszyć go w momencie, kiedy pan się dodzwonił, bo to chyba panu przeszkadza, a my mamy takie przerwy.
I masę się ujarzmia. I tak jest, czy to była rewolucja radziecka, czy francuska, czy Solidarność. Wiemy, kto zdobył trybuny sejmowe. Strzelano do górników, do hutników, do robotników, czy do rolników. Władza nie chce rozmawiać z obywatelami. Kiedyś się mówiło, że się broni władzy ludowej, strzelało się do ludzi i teraz te protesty pokazują, władza nie chce rozmawiać prędzej i te sfałszowane wybory pokazują, że Teraz będzie to samo, tylko że będą mówić, że bronią demokracji, ale strzelać też będą. I to jest na następny etap naszej historii. To jest przykre, żenujące. Jako naród jesteśmy po prostu upodleni. Ja przepraszam, bo to jednak emocje w człowieku są i ciężko jest patrzeć to, co się w kraju dzieje, że młodzież po prostu ucieka, że własne dzieci pouciekały za granicę, że jest polityka taka, żeby się Polak za kromką chleba po świecie szwętał, że się niszczy wszystko to, co polskie, to, co chce się wyprzedać, ziemię, lasy. No można by było powiedzieć dużo więcej, ale no nie chcę zajmować czasu antenowego, bo na pewno jeszcze ktoś inny chce coś powiedzieć. Dziękuję za wysłuchanie.
Dziękuję panie Stefanie. Bóg zapłać.
No, cóż można powiedzieć? Oczywiście tak, to co pan powiedział, tak jest, ale jak można się temu przeciwstawić? Trzeba pójść na wybory i odrzucić tych, którzy te szkody wyrządzają. Naprawdę można zmienić władzę. Przy tych wszystkich ograniczeniach związanych z fałszowaniem wyborów jednak jest możliwa zmiana, jest możliwy przełom. Oczywiście będą różne manipulacje, różne ataki, no ale jednak żyjemy też, proszę pamiętać o tym, w XXI wieku. Teraz mamy internet, mamy te portale społecznościowe, mamy media niezależne, tak jak telewizja Trwam. Tej władzy nie jest tak łatwo zmanipulować opinię publiczną, a więc rozmawiajmy z sąsiadami, rozmawiajmy z naszą rodziną, przekonujmy. Przekonujmy do tego, żeby zmienić władzę.
Jeśli się tak
diagnozuje. Może dodam jedno zdanie, że jakby no, zgadzając się z oceną tej rzeczywistości przez słuchacza, no, trzeba tylko pamiętać, że to nie jest tak, że wszyscy chcą społeczeństwo ujarzmić. Jednak Prawo i Sprawiedliwość nie chce nikogo ujarzmiać. My chcemy stworzyć dobrze funkcjonujące państwo. My chcemy naprawić państwo. Z zachowaniem wszelkich reguł demokracji nikt do niczego nie będzie zmuszany. Ma być państwo po prostu dbające o ludzi, zasługujące na zaufanie ludzi. To chcemy stworzyć. Także tutaj, żeby czasami nie dać sobie narzucić takiego myślenia, że wszystkie władze są złe, wszyscy chcą tylko wszystkich ujarzmić, no to, bo to jest specjalnie rozsiewana tego typu propaganda. Władza temu tak sprzyja po cichu, albo nawet czasem jawnie, że wszyscy są jednakowi, najlepiej to, żeby ludzie nie poszli do wyborów. To byłoby najlepiej, bo jak już nie mogą ich poprzeć, to niech nie pójdą wcale.
I niech zostaną ci, co są.
Niech ci, co są, zostaną. Oni sobie zapewnią. Ich elektorat tych na posadach pójdzie, zagłosuje i wystarczy.
Mamy kolejny telefon. Prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Czyli tak pracuję przy biurku i słucham równocześnie. No i ten pan mnie sprowokował ostatni. Dziękuję, że mnie połączyli. Ci realizatorzy dźwięku ze studiem. Otóż sprowokował mnie ten pan, bo kochani, powiedziałem krótko. Nie lamentacje. Bo pełno ludzi, my tu na przykład dostajemy też tysiące listów. I kochani, wszyscy mają rozwiązania. Rozwiązania na biedę w Polsce, na problemy ludzkie, na przeróżne rozwiązań, no nie wiadomo co. Mamy proroków co niemiara, miliony. Mamy jakoś rozwiązujących problem milion. Kochani, a jest jak jest. Dlaczego tak jest? Ja bym powiedział, jest takie przysłowie, proszę wybaczyć, bardzo ostro to zabrzmi. Jest takie przysłowie, dlaczegoś biedny, boś głupi. Dlaczegoś głupi, boś biedny. No i co na to zrobić? Wychodzić z tego, iść do mądrzejszych, szukać mądrzejszych. To, co pan minister Błaszczak powiedział, że teraz pan też Wojciechowski. No, zobaczcie, tyle mediów, które już coś mówią dobrego. No to sięgać do tych mediów, a nie cała prawda całą dobę. Ma już 60 lat, 70 lat, jest na emeryturze, na ręce, zamiast uczyć dać przykład dobry wnukom, dzieciom, to kupuje sobie telewizor na pół ściany i włączony dzień i noc chodzi cała prawda całą dobę. To trochę krytycznego spojrzenia, no. Uczyć ci starsi tych młodszych. Tych młodszych uczyć. Włączyć właściwy program. Ja wiem, że państwo słuchają mnie, ci, co w tej chwili słuchają telewizję Trwam, ale to wy, słuchający Radia Maria Telewizję Trwam, idźcie do innych. Troszeczkę wysiłku, włączyć mu telewizor. Słuchaj, jest taka telewizja, Oglądasz to? Tak, on nie chce na przykład modlić się czy coś, bo on nie. Ale patrz, tam są wiadomości, takie informacje dnia. Oglądasz tą cała prawda, całą dobę, taka prawda jak tak. No, tak, to cyganka prawdę ci powie też, jak idzie wyruszyć. No, to nic, to śmiechu warte, ale to jest tragiczne równocześnie, tak. Może można się śmiać po to, żeby w pesymizm nie wpaść, tak. No i ufać Panu Bogu. No i co, oglądasz tam to info, to oglądnij tutaj. I porównaj sobie. Ja w niedzielę wszedłem do naszej sali wspólnej w klasztorze, tam mamy telewizor i włączyłem telewizor i od razu przeglądałem, co jest w prasie, nasz dziennik konkretnie, bo nie czytam, to szkoda sobie niektórymi sprawami zaśmietać głowy, tak? No to i otóż, zobaczyłem, dlaczego się zatrzymałem, bo zobaczyłem pana ministra Błaszczaka tam. I tam ileś osób, chyba ich było 7 osób siedzących tam i prowadząca program. Jak pan minister Błaszczak się odezwał, to ta kobieta tam za przeproszeniem go zagłuszała. Nie można, bo ja pana usłyszeć nie mogłem. Mówię, szkoda to oglądać. No i oczywiście tam ta siódemka, też wszyscy przeciwko panu. Czyli tych 8 na jednego. No ludzie, to już żeśmy powinni sobie wyrobić opinię. Co to za środek społecznego komunikowania? Propaganda, dobrze zrobiona. I dlaczego to mówię? My nie możemy być głupi. Musimy być, żeby nie być głupim, czy ogłupianym, czy dać się ogłupić, musimy być mądrzy. Sięgać po dobre media. Z jakim przestajesz, takim się stajesz. A więc przestawać z mądrzejszymi, ze szlachetniejszymi i do roboty się wziąć wszyscy. Teraz jak na przykład wybory. No to tych kandydatów Bóg wie ile. Co jeden to komiczniejszy, ja już nie będę wymieniał. Prawda? To ja nie wiem, na przykład jeden, to nie wiem, czy to kobieta, czy mężczyzna. W każdym razie PiP teraz prezydent. Na króla wszystkich, królów pokoronować i z głowy. A tu trzeba naprawdę pomyśleć, jak, kogo, no, żeby miał szansę, żeby był trochę lepszy od tych gorszych. No przecież ludzie, no. I trochę wyciągać wnioski. Ja wiem, że zwracam się do słuchaczy Radia Maria, czy widzę w telewizji Trwam. Ale kochani, to od was zależy, co będzie. Wnuki wasze, dzieci wasze i zachowaj nas, Boże, od lenistwa intelektualnego. Kupić nasz dziennik, przeczytać, naszą Polskę przeczytać, czy coś zaglądać. Ja codziennie zaglądam do różnych portali też, do różnych, do paru tylko, do niewielu. Ale jest taka Gazeta Warszawska, nie wiem, ale zaglądam, w Polityce, Pronda. I mówię, tu się coś dowiem. No i dlatego, słuchajcie, do roboty wszyscy się weźmy. I z jakim przestajesz, takim się stajesz i nie pozwólmy sobie, żebyśmy byli biedni. Będziemy biedni, jak będziemy niemądrzy. Dlatego do mądrości. I dziękujemy też Panom, że jesteście i nas też prowadzicie dialog z nami i Ojcu i ciągnąć następnych, pokazać im kulturalnie, w domu, w rodzinie, na wiosce. Niech to wszystko będzie mądre. Jak ja, przepraszam, jeszcze tylko tyle. Jak ja patrzę teraz na tych rolników. Przecież to mi żal tych rolników. To jest Polska. Bez rolników Polski nie ma. Ziemię sprzedają. Co to za partia, co to za rząd, co to za partia chłopska, która pozwala rozsprzedawać już podobno, kiedyś mi mówili, że już ponad 500 000 hektarów sprzedanych jest pod słupy i tak dalej. To Hitler nas nie zniszczył, Bismarck nas nie zniszczył, a co? Euro zniszczy, tak? Marka zniszczy, bo kupią wszystko. Czyja jest wina? Polaków. Bo my na to się zgadzamy, bo my wybieramy takich, którzy nie przeciwstawiają się temu. Polak nie kupi w Niemczech tych hektarów, bo ani mu nikt nie sprzeda, ani nie ma tyle pieniędzy. Te Francji też nie kupi. A ojczyzna jest jedna. Matkę można sprzedać, ale to nie jest dobre dziecko. Tak. I teraz patrzę nawet na te protesty. To dla mnie, proszę wybaczyć, ale te protesty, jak oni tam mówili, ten OPZZ, to mówił, że tego, żeby nam dopłacili, bo te świnie tam dziki psują, coś tam jeszcze, żeby dopłacili. Tak, owszem, ale o sprzedaży ziemi nie mówili. Czyli co to jest? Manipulacja. Wyprowadzili tych rolników, trzymali ich ileś, zmęczyli ich, no i tyle. A tu razem wszyscy rolnicy stanąć, a przy rolnikach niech staną i lekarze. Dzisiaj w Toruniu rozkurzają neurologię. Nie będzie już neurologii w wojewódzkim szpitalu, no. A takich przypadków czy analogicznych ile jest? Razem, jeden drugiego wspiera, na tym polega solidarność. Jeden z drugim. I tu jest wokół prawdy, wokół zadań, wokół ojczyzny gromadzić się, bo widzimy przecież, co jest, kochani. To przecież dużo byłoby mówić. Oni nas tak zniszczyli i niszczą, wszystko niszczą. To jest jedno wielkie niszczenie i niszczenie również ducha, począwszy od dziecka. No. I dlatego do słuchaczy Radia Maryja, widzowie telewizji, my do roboty się musimy wziąć jeszcze bardziej. Iść do innych, do dzieci, do wnuków, do sąsiadów, do znajomych, do krewnych. I do emigrantów też, tych za pracą w Anglii, w Irlandii, którzy mieli mieć, Bóg wie, jakie tam, jaki raj, a kto ma, a Tusk sam pojechał i dostaje za to, co zrobił, ogromne pieniądze. I co, ludzie zapomnieli? Dziękuję. I kto mu za to płaci? Dzięki.
Dziękujemy bardzo. Ojciec dyrektor w sumie podsumował.
Właśnie tak.
Jak przywrócić Polakom zaufanie do państwa?
Ojciec dyrektor często powtarza, alleluja i do przodu. No właśnie tak. No właśnie powinniśmy być aktywni. Ja zresztą podczas tej audycji mówiłem, że ta presja na władzę przynosi rezultaty. Powinniśmy z ludźmi, zresztą to znowu nasza odpowiedzialność, nasza polityków, Prawa i Sprawiedliwości. My tak działamy, że rozmawiamy z ludźmi, że służymy ludziom. Przecież minister to sługa. To jest właśnie roztropna troska o dobro wspólne. To powinna być polityka, a nie to, co jest w wydaniu koalicji PO-PSL. Nasz kandydat Andrzej Duda dziś jest na przykład w województwie warmińsko-mazurskim. Spotyka się z ludźmi, rozmawia z ludźmi i potem będzie realizował to, co od ludzi usłyszy. Zresztą nasza konwencja Andrzeja Dudy w ostatnią sobotę to była taka umowa z wyborcami. My możemy wszyscy przystąpić do tej umowy 10 maja, idąc do wyborów i głosując na Andrzeja Dudę. I wtedy będziemy mieli gwarancję zmiany, gwarancję rozwoju, przeciwstawioną temu, z czym mamy dziś do czynienia, bo urzędujący prezydent dla mnie jest symbolem zastoju właśnie.
Ja chciałem ojcu dyrektorowi podziękować za tą wypowiedź dotyczącą rolników i polskiej ziemi, w ogóle Radiu Maryja, telewizji Trwam, bo to tak naprawdę to jedyne medium, gdzie ze zrozumieniem się podchodzi do tych spraw, bo ojciec dyrektor wspomniał tę audycję, gdzie wszyscy naskakują na pana przewodniczącego Błaszczaka. Ja w tej samej audycji byłem dokładnie w tej samej sytuacji. To jest po prostu, to jest nieznośne i to rzeczywiście to niezrozumienie. Tam akurat była mowa o rolnictwie i też oczywiście nie ma żadnych problemów, jest świetnie. Rolnicy mają wielkie traktory, świetnie im się powodzi i tyle rozumieją ci ludzie wypowiadający się o sprawach wsi. Bardzo dziękuję ojcu dyrektorowi, bo ten wybór jest rzeczywiście prosty. Kto widzi ten problem, że to jest głos, dzisiaj głos w wyborach, czy Bronisław Komorowski, czy Andrzej Duda, bo te dwie kandydatury się liczą, pozostałe to rzeczywiście egzotyka. No to głos za Komorowskim to jest głos za tym, żeby polska ziemia poszła w obce ręce, bo przecież Bronisław Komorowski nic nie zrobi w tej sprawie. To głos za Andrzejem Dudą będzie głosem za zachowaniem polskiej ziemi w polskich rękach, w rękach polskich rolników, ciężko pracujących ludzi, po to, żeby oni mogli tam dalej żyć i pracować i dostarczać dla nas wszystkich chleb powszedni, o który się modlimy wszyscy.
Tu musimy skończyć tę pierwszą część, ale przed nami część druga w Radiu Maryja o 21.30. Nie zakrzykiwałem panów, bo po to zapraszamy naszych gości do studia, żeby słuchacze, telewidzowie usłyszeli, co goście mają do powiedzenia.
To jest posługa mediów. Media mają służyć komunikacji, rozmowie, wymianie poglądów, ocen. No i właśnie tak jest w telewizji Trwam.
Serdecznie dziękuję. Poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, pan mecenas Janusz Wojciechowski, poseł do Parlamentu Europejskiego Rzeczypospolitej Polskiej, oczywiście nasi goście. O 21:30 zapraszam także państwa do Radia Maryja.